Cześć, przy mikrofonie Łukasz Basa
i Wiktor Szymański.
Witamy Was w trzecim odcinku Bezpiecznego Podcastu. Jest to cykliczna audycja serwisu bezpieczny.blog, na którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
Jeżeli zależy Ci na podniesieniu poziomu swojego bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz zwiększeniu świadomości w zakresie zagrożeń czyhających w sieci, to zachęcamy Cię do subskrypcji tego podcastu oraz regularnego odwiedzania strony bezpieczny.blog.
Przypominamy, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Marcinem Gromkiem o bezpieczeństwie naszych komputerów. Poruszyliśmy tematy zagrożeń czyhających na nasze komputery, rozmawialiśmy o szyfrowaniu dysków twardych, ochronie przed złośliwym oprogramowaniem, mechanizmach lokalizacji naszych urządzeń po ich utracie, no jak również dyskutowaliśmy o kopiach zapasowych.
Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji przesłuchać poprzedniego odcinka, to serdecznie się do tego zapraszamy.
Zagłoszeń drobnych, w końcu nasz podcast pojawił się na platformie iTunes, co oznacza, że jesteśmy już na większości platform podcastowych. Dziękujemy wszystkim osobom, które przysłały nam uwagi i komentarze do poprzednich podcastów. Wszystkie czytamy i wyciągamy z nich wnioski.
Właśnie w związku z wiadomościami, które od Was otrzymywaliśmy, postanowiliśmy, że dzisiejszy odcinek Bezpiecznego Podcastu będzie skierowany głównie, ale nie tylko dla seniorów, dla naszych rodziców lub innych osób, które nie są świadome wielu zagrożeń, a Wam właśnie zależy na tym, żeby puścić im ten odcinek, żeby oni uświadomili sobie kilka rzeczy. Dlatego zróbcie głośniej i zaczynamy. Dzisiejszy odcinek, którego gościem jest Marcin Gromek, będzie poruszał tematykę bezpieczeństwa i prywatności w social media. Witamy Cię, Marcinie.
Cześć, chłopaki.
Skupimy się, myślę, na Facebooku. Też, żeby była jasność, przez pojęcie social media rozumiemy wszystkie te platformy, media społecznościowe, na których mamy swoje konta, swoje profile, na które wrzucamy zdjęcia, obrazki, różne teksty i możemy się komunikować z naszymi znajomymi.
Większość z nas ma konto na Facebooku, Twitterze, Instagramie albo jakimś innym medium społecznościowym, na którym dzielimy się informacjami ze swojego życia z naszymi znajomymi.
Moja babcia ostatnio też mnie poprosiła, żebym założył jej konto na Facebooku, żeby mogła podglądać inne tam sąsiadki.
Inne babcie,
co one tam robią.
Tak, to jest. Facebook jest odpowiednikiem okna na osiedlu, w którym kiedyś babcie siedziały i patrzyły, co się dzieje, to teraz siedzą i patrzą na swój timeline na Facebooku. Zacznijmy może od takich pytań, które chciałem Wam zadać. Ilu macie znajomych na Facebooku? Mniej więcej. Ilu z tych znajomych to ludzie, z którymi macie częsty kontakt w realu albo nawet na Facebooku w ciągu ostatnich lat?
Wow, ja myślę, że tych znajomych mam dobrych kilkasetek. Nie wiem, czy nie około 300, może 400 znajomych, ale tak ciężko ich nazwać znajomymi, ponieważ z większością z nich nie utrzymuję kontaktu. Często są to osoby, z którymi kiedyś chodziłem do szkoły, z którymi kiedyś raz poznałem się na imprezie i ktoś tam zaproponował mi dodanie się do znajomych, bo ja raczej nie jestem zwolennikiem zapraszania innych. Natomiast myślę, że procent czy odsetek tych osób, z którymi mam stały kontakt, jest bardzo mały, bo kiedyś słyszałem taką teorię, że człowiek jest w stanie utrzymywać ciągły kontakt tylko z pewną grupą ludzi. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była liczba, ale chodzi mi po głowie o okolicach 100 osób. To jest jakaś tam teoria naukowa, która mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie nawiązywać trwałych relacji z większą grupą ludzi. Takich, z którymi ja mam ciągły kontakt, jest, myślę, garstka.
Wiktor, jak to wygląda u Ciebie?
No, u mnie chyba podobnie jak u Łukasza.
Dzięki za wyczerpujący komentarz.
Nie chciałem kraść show Marcinowi. Marcinie.
Łukasz już ukradł, odpowiadając na kolejne dwa pytania, które przygotowałem. To, o czym wspomniał Łukasz. Przyjmujemy do znajomych często ludzi, których poznaliśmy gdzieś na imprezie, czy to firmowej, czy na czyichś urodzinach. Dajemy im dostęp do informacji zawartych na naszym profilu w medium społecznościowym i zapominamy o nich zupełnie.
Tak, i myślę, że to jest duże zagrożenie dla naszych informacji o nas. Natomiast to też to zależy, tak? Bo Na przykład ja nie należę do osób, które zbytnio dzielą się jakimkolwiek informacjami o sobie na Facebooku. Rzeczywiście lubię tam sobie czasem zajrzeć, bo kiedyś, tutaj taka dygresja, rozmawiałem z jednym z moich znajomych, który powiedział, że Facebook to tak naprawdę dzisiejsze RSS-y. Bardzo wiele portali, takich jak choćby Bezpieczny Blog, ma swoje profile na Facebooku, Twitterze, Instagramie i innych tego typu wynalazkach. I obserwując ten timeline na Facebooku, możemy się dowiedzieć o tym, że ktoś właśnie dodał nowy artykuł albo jest inny poruszany temat, który akurat nas interesuje, więc to nie jest tak, że Facebook jest tylko i wyłącznie platformą do rozmów z naszymi znajomymi. Zrzesza też ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. Wracając do meritum, to na ile ryzykujemy, dodając takich znajomych, zależy od tego, takich przypadkowych znajomych, zależy od tego, jak dużo informacji o sobie udostępniamy. Bo ja tak szczerze, to naprawdę od wielkiego dzwonu wrzucam jakiegoś posta na Facebooku. Naprawdę coś dużego się musi wydarzyć, żebym chciał się tym pochwalić ze wszystkimi moimi znajomymi. Natomiast znam też osoby, które przychodzę do pracy, przychodzę do znajomych, przychodzę gdzieś w jakieś inne miejsce, gdzie spotykam swoich znajomych i wiem, co ta osoba jadła na śniadanie, tak? Więc tutaj kwestia mentalności, nie? Albo że ta dziewczyna się zastanawiała nad tym, czy dzisiaj założyć to ubranie, czy inne i wrzucała na Instagrama tego typu fotki, więc...
No właśnie, ludzie mają naturalną chęć chwalenia się tym, co ciekawego się dzieje w ich życiu, przynajmniej ciekawego ich zdaniem. I oczywiście nie ma niczego złego w tym, że chcemy się chwalić. Na przykład świeżo upieczeni rodzice często wrzucają zdjęcia swoich dzieci. Młodzież szeroko rozumiana wrzuca zdjęcia z imprez. Często robimy to po prostu impulsywnie, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co wrzucamy, a nawet bardziej z tego, do kogo te wrzucone informacje trafią, bo oczywiście ciocia z Bytomia na pewno chętnie zobaczy, że ma nowego siostrzeńca, ale może niekoniecznie powinniśmy pokazywać naszemu szefowi, w jak szalony sposób spędziliśmy weekend.
Widzę, że masz ciekawe weekendy, natomiast ja bym chciał tutaj dodać bardzo jedną myślę, że ważną rzecz, o którą zahaczyłeś, bo z tymi dziećmi to jest bardzo ciekawa historia, nad którą kiedyś się zastanawiałem. Właśnie ci świeżo upieczeni rodzice, a nawet nie tylko świeżo upieczeni rodzice, ogólnie rodzice mają w dzisiejszych czasach taką skłonność do właśnie dzielenia się tymi zdjęciami. Moje dziecko dzisiaj zrobiło siusiu, kubkę, patrzcie, tutaj jest zdjęcie, pewnie im się to podoba, niekoniecznie pewnie ich znajomym. Natomiast abstrahując od tego, pamiętajcie, drodzy słuchacze, że zdjęcia i wszystkie informacje zresztą, które trafiają do internetu, one już tam zostaną na zawsze. To, że wy sobie to być może skasujecie, a być może nie, to nie oznacza, że nie mamy 100% pewności, że te zdjęcia zostaną skutecznie usunięte z tej platformy, na którą je wrzuciliście. Jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje ma to takie, że dzisiaj może jest to dość słodkie, kiedy dwulatek siedzi na nocniku i się uśmiecha, natomiast pomyślcie sobie, że ten dwulatek za 10 lat będzie miał 12 lat, a za 20 lat będzie miał 22 lata i on, a Facebook pewnie w takiej lub innej formie dalej będzie funkcjonował. Oczywiście to są pewne założenia, natomiast myślę, że ma to duże konsekwencje dla jego dorosłego życia, bo ja szczerze mówiąc nie chciałbym, żeby moi wszyscy znajomi mieli dostęp do zdjęć, gdzie ja siedzę na nocniku. Nie? Załóżmy, że moi rodzice gdzieś tam może w jakimś albumie rodzinnym mają głęboko schowanym w szafie, bo to jest naturalne, że rodzice robią zdjęcia swoim dzieciom, natomiast porównałbym to do tego, że to zdjęcie jest na słupie ogłoszeniowym na ruchliwej ulicy po prostu przyklejone. Ale to pewnie też zależy od ustawień, które mamy odnośnie udostępniania tych zdjęć, ale pewnie o tym za chwilę porozmawiamy.
No właśnie, jeśli chodzi o te wszystkie ustawienia i wszystkie informacje, które ma o nas Facebook, będziemy się, tak jak Łukasz wspominał, będziemy mówić głównie o Facebooku, ponieważ jest to chyba największe medium społecznościowe, z jakim mamy do czynienia. W związku z tym ma ono też najwięcej opcji i udostępnia najwięcej informacji swoim użytkownikom o nich samych. I tak, podstawowa sprawa dotycząca naszych informacji, jakie ma o nas Facebook. O czym nie wszyscy mogą, z czego nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę. Facebook ma naszą datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, listę kontaktów, jeśli mamy na przykład aplikację na telefonie i opatrznie bądź nieopatrznie kliknęliśmy, żeby sobie zsynchronizował naszą książkę kontaktową, oraz dane karty płatniczej lub konta PayPal, co też może być trochę dziwne, ale Facebook udostępnia kupowanie różnych rzeczy, czy to w grach na Facebooku, czy to na przykład promowanie postów. Więc takie dane także ma. Warto sobie zdawać z tego sprawę.
Czyli drodzy seniorzy, warto pamiętać o tym, że instalując aplikację Facebooka na telefonie, najprawdopodobniej udostępnicie listę swoich kontaktów Facebookowi.
Tak, no bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że jak instalujemy jakąś aplikację, do której bardzo chcemy mieć dostęp, ponieważ są tam zdjęcia naszych wnuków, to klikamy na oślep wszystkie komunikaty, które się pojawiają, klikając oczywiście OK albo pozwól, zupełnie ich nie czytając. Istnieje takie duże prawdopodobieństwo, że nasze kontakty zostały wrzucone na Facebooka przez nas samych.
To jest, myślę, pierwsze zagrożenie, o którym warto pamiętać. Odnośnie naszej prywatności jest jeszcze jedna rzecz, o której mogą nie wszyscy wiedzieć, mianowicie ja zaobserwowałem taką funkcję aplikacji Facebooka. Polecam przetestowanie każdemu. Gdy skopiujecie sobie jakiś link do strony, która Was interesuje, czyli wchodzicie przeglądarką internetową na jakąś stronę, na przykład pudelek.pl, kopiujecie sobie tego linka, bo nie wiem, chcecie go sobie gdzieś tam odłożyć na bok. Jak otworzycie aplikację Facebooka, to nagle okaże się, że Facebook ma dostęp do waszego schowka, czyli on przeanalizował ten schowek, zobaczył, że jest tam link i zapyta was o to, czy chcecie ten link opublikować na Facebooku. Pyta, żeby mieć waszą zgodę na publikację. Natomiast to, że ten link był w tym schowku, zakładam, przynajmniej domyślam się, że tak może być, jest pewnie gdzieś odłożone też po stronie Facebooka. Po co? Po to, że na tej podstawie będą w stanie też profilować was pod kątem waszych zainteresowań. Później dużo łatwiej jest dostarczać wam reklamy, dużo łatwiej się dowiedzieć o tym, jakie macie preferencje polityczne lub różne inne preferencje.
Łukasz, czy ty właśnie rozwiązałeś zagadkę, skąd Facebook wie, że chcę kupić wycieraczki, chociaż nic nie o tym nie pisałem na Facebooku?
To też jest bardzo ciekawa sprawa, bo zauważyłem, że takie firmy jak Facebook czy nawet Google czasami zaczynają dość agresywnie serwować pewną formę reklam. Wystarczy, że raz się zainteresuje jakimś przedmiotem i z każdej strony dostaje reklamy odnośnie tego, że chciałbym, czy chciałbym coś kupić bardzo okazyjnie. I jeżeli rzeczywiście mnie to interesuje, to jest tak zwane pół biedy. Natomiast dużo, dużo bardziej zastanawiającym jest to, kiedy Facebook nagle zaczyna nam agresywnie serwować reklamy przedmiotu, który nawet byśmy nie pomyśleli, że moglibyśmy chcieć. Myślę, że to jest ciekawy temat, ale może porozmawiamy o tym w jakimś innym odcinku.
Dobrze, Marcinie, jakie rady masz dla seniorów, jeżeli chodzi o social media?
Odnosząc się jeszcze do reklam wycieraczek, które nas atakują na Facebooku i nie tylko, po prostu w internecie też, to Facebook ma umowy z różnymi innymi firmami dotyczące wymiany informacji na temat użytkowników. I tak na przykład przeglądając ustawienia Facebooka na swoim koncie zobaczyłem, że Uber Eats i Groupon przekazały Facebookowi informacje na temat usług, z których skorzystałem w tych firmach. Poza tym jest też informacja, co jest trochę przerażające, na temat reklam na Facebooku, w które kliknęliśmy, ile razy w jaką konkretną reklamę kliknęliśmy. Więc to wszystko się odkłada, każde nasze działanie na Facebooku zostawia tam ślad.
Czyli warto być świadomym tego, że tak naprawdę w internecie nie jesteśmy anonimowi, tak? Każde działanie, które wykonujemy, gdzieś tam jest odkładane, na tej podstawie są wykonywane pewne analizy. Drodzy seniorzy, pamiętajcie o tym, że wszystko, w co klikacie, jest przypisywane do waszych preferencji. Na tej podstawie duże firmy, takie jak Facebook czy Google, będą wam serwowały reklamy, będą was profilowały i wyciągały pewne wnioski na wasz temat.
Na szczęście można na niektórych platformach, na przykład na Twitterze, można ograniczyć personalizację reklam w ustawieniach, notabene personalizacji reklam. Można wyłączyć personalizację na podstawie miejsc, z których się postuje oraz na podstawie interakcji z danym serwisem.
No dobrze, to co z tymi danymi osobowymi, które weźmiemy na tapet?
Możemy zdecydować, które dane będą się pokazywać na naszym profilu. Na przykład data urodzenia. Każdy lubi otrzymywać od znajomych życzenia w dniu urodzin, ale może niekoniecznie chcielibyśmy, żeby nasi znajomi mieli pełną datę naszych urodzin. Rok jest mniej istotny przy składaniu życzeń. Wystarczy dzień i miesiąc. Na Facebooku można wyświetlić dzień i miesiąc bez roku. Są osobne dwa osobne ustawienia. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, e-mail i numer telefonu, to też można wyłączyć wyświetlanie albo ograniczyć do określonych grup znajomych.
I to wszystko można zrobić w ustawieniach Facebooka, bodajże w opcji prywatności, prawda?
Tak.
Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać takiego protipa, że mamy pewną grupę znajomych, którą mamy na Facebooku, ale niekoniecznie chcielibyśmy, żeby oni wiedzieli o tym, że wrzuciliśmy nowe zdjęcie, że podzieliliśmy się jakimś postem, a z drugiej strony mogłoby im być przykro, gdybyśmy ich usunęli ze znajomych. Dlatego też jest taka specjalna grupa na Facebooku, do której możemy naszych znajomych dodawać, która powoduje to, że nasi znajomi nie widzą aktualizacji naszych statusów. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli dodacie nowe zdjęcie lub opublikujecie nowego posta, nasi znajomi z tej grupy się nie dowiedzą. Przykładem może być wasz szef, którego macie znajomych w Facebooku, ale nie chcielibyście, żeby się dowiedział, jak wyglądał wasz weekend.
Albo ściemniliśmy szefowi, że jesteśmy na L4 i wrzucamy zdjęcia z imprezy.
Dokładnie tak. Zresztą teraz już to zostało troszkę ukrócone przez regulacje prawne, ale wiem, że swojego czasu wiele firm, które zajmowały się rekrutacją, weryfikowało potencjalnych kandydatów na Facebooku, żeby po prostu sprawdzić, jakie życie prowadzą. Więc pamiętajcie, że jeżeli coś zostało wrzucone do internetu, to tam na zawsze zostanie.
Jakie opcje polecam wyłączyć? Włączyć zalecam alerty o zdarzeniach oraz zmianach, które dzieją się na naszym koncie. Na przykład, jeśli zalogujemy się na nasze konto na nowym urządzeniu, możemy otrzymać wiadomość e-mail, powiadomienie push do aplikacji albo SMS-a o takim zdarzeniu.
Może warto parę słów powiedzieć, dlaczego jest to ważne. Ostatnio na Facebooku była taka kampania przestępcza, o której może mogliście czytać w internecie, polegająca na tym, że osoby, które posiadały słabe hasła do swojego konta na Facebooku, miały te konta przejmowane. Te konta były przejmowane w różny sposób. Często właśnie były to słabe hasła, czasem były to hasła pozyskane przez przestępców z wycieków, z baz danych z innych serwisów. To jest mniej istotne. Istotne jest to, że te przejęte konta były wykorzystywane do wyłudzania pieniędzy od waszych znajomych. Działało to w ten sposób, że jeżeli wasze konto na Facebooku było przejęte, przestępca logował się na nie i wysyłał do waszych znajomych prośbę o pożyczenie mu pieniędzy. To nie były wysokie kwoty, natomiast w skali stawały się dość istotne. Scenariusz działał mniej więcej tak, że przestępca pisał do waszego znajomego lub członka rodziny informacje o tym, że znajduje się właśnie w jakiejś podbramkowej sytuacji. Historie były bardzo różne. W każdym razie na samym końcu mówił, że potrzebuje już w tym momencie pieniędzy i za chwilę wam je zwróci. Mówił, że stoi pod bankomatem, dlatego prosi o wygenerowanie kodu BLIK. BLIK to jest taka metoda płatności. Nie będziemy teraz omawiać jej w szczegółach. Jeżeli ktoś z was korzysta z takiej metody, to na pewno będzie wiedział, będzie kojarzył, że taki kod BLIK z aplikacji banku można wygenerować i na jego podstawie wypłacić pieniądze z bankomatu. Kończyło się to w ten sposób, że przestępca wypłacał te pieniądze z bankomatu, no i tak naprawdę ofiara już ich więcej nie widziała.
To tylko jeden ze scenariuszy, bo po przejęciu konta mógł również wysyłać linki do znajomych z prośbą o opłacenie jakiegoś towaru. ten link mógł zawierać, mógł przekierowywać na prawdziwą stronę pośrednika płatności lub na fałszywą. Tych scenariuszy jest jeszcze kilka. Ważną radą jest to, żeby nie ufać w 100% osobom, które piszą do Was na social media, bo tak jak wspominał Marcin i Łukasz, konto Waszych znajomych mogło po prostu zostać przejęte lub zhakowane. Jeżeli ktoś Was prosi o pieniądze, o jakąś przysługę większą, o otworzenie pliku, który może pochodzić, który jest podejrzany, to warto do niego zadzwonić lub skontaktować się innym środkiem komunikacji, żeby potwierdzić, czy tak naprawdę osoba, która do Was pisze i prosi o pożyczkę, to jest ta osoba, za którą się podaje.
To, co powiedziałeś odnośnie tej wiadomości, przypomniał mi się właśnie też taki scenariusz, który dość często się przewijał, który mówił, polegał na tym, że przestępca wysyłał linka i pisał: haha, czy to ty? Czyli tekst był bardzo kontrowersyjny, domena była typu nagie fotki albo jakieś inne fotki, która zachęcała do tego, żeby kliknąć tego linka. Dalej się działo to, co wspomniał Wiktor. To, co mi jeszcze przyszło do głowy podczas tej rozmowy, to taki scenariusz, który jest moim zdaniem nieśmiertelny. Na Facebooku zaobserwowałem go wczoraj lub przedwczoraj. Mianowicie jest to scenariusz z ogromną zniżką na okulary znanej marki na R. Bardzo często się pojawia link do strony i na tym poście są oznaczane kolejne osoby, która to ma w założeniu sprzedać Wam okulary przeciwsłoneczne, które kosztowały wcześniej $1000 za $10, bo wielka jest promocja. To zazwyczaj też jest działanie przestępcze. Cała historia, końcówkę ma tą samą, jak w poprzednich scenariuszach, czyli przestępcy próbują bardzo, bardzo różnych sposobów na to, żeby nakłonić Was do kliknięcia w dany link. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby dwa razy się zastanowić nad tym, czy jeżeli klikacie w jakiś link z niesamowitą ofertą, czy ta oferta jest naprawdę prawdopodobna.
To nie musi być niesamowita oferta, to może być jakieś niesamowite zgłoszenie, tak? Wielki wypadek, przestępstwa.
Ostatnio po Facebooku chodziła kampania wykorzystująca właśnie ten mechanizm, nakłaniająca do obejrzenia filmu z porwania dziecka w supermarkecie bodajże. Każdy chce zobaczyć, jak to się stało, jak to wyglądało, może rozpozna porywacza, może będzie mógł jakoś pomóc, więc ludzie bardzo chętnie na to klikali.
Jednym z dalszych kroków przy tego typu akcjach przestępczych jest na przykład informacja, że żeby obejrzeć taki film, należy zalogować się do Facebooka i użytkownik jest przenoszony na stronę, która jest łudząco podobna do strony logowania Facebooka, tylko ma zupełnie inny adres i jeżeli wpisze się tam login i hasło, to wysyła się tak naprawdę login i hasło do swojego konta na Facebooku przestępcom. I przed tym właśnie o tym, żeby wiedzieć, że ktoś się loguje, bo pozyskał Wasze hasło w jakiś sposób, przed tym może zabezpieczyć ten alert.
Nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, ale jak to, przecież wyświetlił mi się na timeline'ie, na Facebooku link, klikam, otwiera mi się druga zakładka i mówi, żebym się zalogował na Facebooka. No przecież kto jest taki głupi, żeby się drugi raz zalogować?
Nieuważny. Kto jest taki nieuważny?
No więc było sporo takich osób.
Ale czy w ogóle można się zabezpieczyć, Marcinie, przed tym, że przestępcy przejmą nasz login i hasło?
Wszyscy wiemy, że nasze dane mogą wyciec. Nie wszyscy używają unikalnych haseł. W związku z tym warto używać dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Jest to mechanizm, który opisywaliśmy jakiś czas temu na bezpiecznym blogu. Łukasz, ty robiłeś nawet zadanie na weekend numer 2. W którym było konkretnie opisane, jak włączyć ten mechanizm na Facebooku. Ten mechanizm jest też dostępny na Twitterze i na innych mediach społecznościowych.
Widzę, Marcin, się przygotowałeś.
Na czym polega dwuskładnikowe uwierzytelnianie, Marcinie?
Na tym, że oprócz nazwy użytkownika oraz hasła musimy podać jeszcze coś, na przykład kod, który przyjdzie do nas SMS-em, bądź kod wygenerowany z aplikacji na naszym smartfonie.
Ale czy taki kod musimy zawsze podawać?
Nie zawsze. Możemy ustawić na przykład przeglądarkę na naszym komputerze, któremu ufamy, jako przeglądarkę zaufaną i wtedy przy kolejnych logowaniach nie będziemy musieli już wpisywać tego kodu.
Aby włączyć tą zaufaną przeglądarkę, o której mówił Marcin, nie są potrzebne jakieś zaawansowane działania. Przy logowaniu będziemy mieli pole, które będzie trzeba zaznaczyć. Będzie się ono nazywało pewnie zaufaj tej przeglądarce w przyszłości. Dzięki temu nie będziecie musieli za każdym razem klikać, wpisywać SMS-a, bo z mechanizmami bezpieczeństwa jest często tak, że one są po prostu utrudniające, tak? Wcale nie ułatwiają korzystania, natomiast możemy tą przeglądarkę sobie zapamiętać. I teraz uwaga, pewnie wam ktoś ten podcast włączył, dlatego zwróćcie się do tej osoby, żeby teraz ta osoba, która wam włączyła ten podcast, włączyła wam dwuskładnikowe uwierzytelnianie na Facebooku.
Jeżeli sam sobie włączyłeś ten podcast i jeszcze nie masz dwuskładnikowego uwierzytelniania, to sam sobie włącz.
A jak to zrobić? Znajdziesz to na naszej stronie internetowej. Linka podrzucimy w notatkach do tego odcinka.
Jeśli chodzi o same posty, do postów może być dołączona nasza lokalizacja, pobierana z GPS-u naszego urządzenia mobilnego albo ustalana na podstawie naszego adresu IP. To również można wyłączyć. Nasza lista znajomych też może wiele o nas mówić. Dlatego zalecamy ograniczenie widoczności tej listy tylko do osób, które znamy. Tak, żeby osoby, które nie są przyjęte do nas do znajomych, nie miały do niej dostępu.
Warto uzupełnić, Marcin, tutaj, że to samo możemy zrobić z naszymi postami. To znaczy część postów, nie wiem jak jest standardowe, takie nazwijmy to defaultowe ustawienie Facebooka, natomiast można ustawić posta, którego wrzucamy na Facebooku w sposób taki, że każdy, absolutnie każdy będzie miał do niego dostęp, nawet osoba, która nie ma nazw znajomych. Można ograniczyć widoczność posta tylko dla naszych znajomych, a można też powiedzieć, że tego posta mogą zobaczyć nasi znajomi oraz ich znajomi, czyli ci znajomi z drugiej linii.
Możemy też ograniczyć widoczność posta do określonej grupy. A skoro już jesteśmy przy znajomych, to polecam okresowo, niezbyt często, przeglądanie listy znajomych. Może nas to zaskoczyć. Zdarzają się przypadki, gdy znajdujemy tam zupełnie obcych ludzi. Skąd się tam biorą? Może się zdarzyć, że to przejęte konta naszych znajomych, które teraz służą do spamowania albo nawet i gorszych rzeczy. Przestępca po uzyskaniu dostępu do takiego konta może zmienić zdjęcie i informacje w nim zawarte i dopraszać nowe osoby tak, aby jeszcze bardziej zwiększać zasięg swojego spamowania. Jak odbywa się takie spamowanie? Na przykład wrzucamy zdjęcie jakiegoś produktu i oznaczamy naszych znajomych na tym zdjęciu. Wtedy to zdjęcie pojawia się też na timeline'ie naszych znajomych i jest widoczne dla ich znajomych, którzy niekoniecznie są naszymi znajomymi. Trochę brzmi to pokrętnie, ale w praktyce czasem się zdarza.
Oprócz przejmowania profili naszych znajomych, zdarzają się też sytuacje takie, że mamy w znajomych, albo tak naprawdę w obserwowanych, profile firm, instytucji, profile, które mają za zadanie śmiać się z jakiegoś tematu. I takie profile bardzo często są też sprzedawane. Czyli może zdarzyć się sytuacja, że interesuje nas, no nie wiem, co nas może interesować.
Koty
nas interesują i zapisujemy się i klikamy, że lubimy profil o kotach. Zdjęcia kotów codziennie. Taki właściciel tego profilu widzi, że polubiło go 2 miliony ludzi. Wpada na pomysł, że ten profil można dość dobrze sprzedać razem z tymi ludźmi. Takie profile są sprzedawane i przemianowywane. I dzięki temu firma, która startuje, na początku już ma 2 miliony tak zwanych followersów, czyli osób, które kliknęły lubię to. Jest to bardzo fajny mechanizm z punktu widzenia takiej firmy, no bo nie zaczynają od zera, mają już pewien target i odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, ile razy zdarzyło wam się kliknąć nie lubię tego, czyli odwołać to kliknięcie profilu. Jak obserwuję moich znajomych, to co oni tam mają na profilach, to ja się dziwię naprawdę, że oni są w stanie w ciągu dnia przeskrolować te wszystkie informacje, bo to są setki różnych profili, każdy wrzuca wiele informacji i wydaje mi się, że wiele osób nie zachowuje tej higieny i nie przegląda tych profili, o których mówił Marcin. Ale chłopaki na pewno to robią.
Oczywiście, że tak. Regularnie. Jeśli chodzi o spamowanie, o którym mówiłem i oznaczanie znajomych na zdjęciach, to warto włączyć funkcję ograniczenia oznaczania. Co właściwie oznacza to oznaczanie? Oznaczanie oznacza, że pod zdjęciem albo też pod postem jest umieszczone nasze imię i nazwisko oraz link naszego profilu. Nie zawsze możemy sobie życzyć, żebyśmy zostali oznaczeni. Tym bardziej, że potem pojawia się to na naszym też timeline. Ta funkcja powoduje, że dostajemy powiadomienie za każdym razem, kiedy ktoś oznaczy nas na zdjęciu albo na poście. Dodatkowo możemy się zgodzić i zatwierdzić to oznaczenie albo nie. Tak więc jeśli nasz szef będzie myślał, że siedzimy w domu na L4, a my będziemy szaleć na imprezie z koleżanką, która uwielbia wrzucać zdjęcia na Facebooku i oznaczać wszystkich, którzy są na tych zdjęciach, nie wpadniemy. Nie mówię tego z doświadczenia.
Mam nadzieję, że nasza grupa docelowa, która dzisiaj miała nas słuchać, seniorzy wiedzą, o czym mówimy. Zanim skończymy ten temat, chciałbym uspokoić Was trochę, bo czasami jak tak sobie myślę o tym całym bezpieczeństwie, prywatności, jak się słucha osoby, które zajmują się na co dzień tym tematem, to ma się wrażenie, że opowiadają rzeczy niestworzone, a w całości brzmi to bardzo groźnie. Chciałbym, żeby wybrzmiało, że naszym celem wcale nie jest zniechęcenie Was do mediów społecznościowych, czyli między innymi Facebooka. Chcielibyśmy, żebyście poprosili osoby, które są bardziej biegłe technicznie, żeby pomogły Wam przejrzeć Wasze ustawienia prywatności i na tej podstawie włączyć Wam kilka prostych rzeczy, które w rezultacie podniosą na końcu Wasz poziom bezpieczeństwa.
Na Facebooku i na innych mediach społecznościowych często występują też listy aktywnych sesji, czyli spis naszych aktualnych logowań. Na przykład jestem zalogowany na Facebooka na swoim domowym komputerze i na telefonie. Obie te pozycje będą występowały na tej liście. Dodatkowo oprócz tych pozycji, oprócz samych wpisów, jest też lokalizacja, informacja, czy to jest przeglądarka, czy to jest aplikacja mobilna oraz na przykład czas zalogowania. To różni się między mediami społecznościowymi. Jeśli zobaczyłbym, że ktoś zalogował się na przykład z Paryża albo z Moskwy, to mogłoby to wzbudzić moje zaniepokojenie.
A z Izraela?
Z Izraela też. Z poziomu tej listy bardzo często możemy zakończyć wszystkie aktywne sesje, co spowoduje wylogowanie nas z przeglądarki internetowej, z Facebooka.
Czyli mówisz, Marcinie, że w jednym miejscu na stronie czy na portalu social media w zakładce ustawienia można znaleźć listę wszystkich otwartych sesji, czyli wszystkich urządzeń, gdzie aktualnie jesteśmy zalogowani do danej platformy, na przykład na Facebooka, i stamtąd można w prostych kilku krokach, dzięki prostym kilku krokom, wylogować się ze wszystkich urządzeń.
Tak.
To ta funkcja jest przydatna również, kiedy zalogowaliśmy się z jakiegoś urządzenia, które nie należało do nas. To może być urządzenie naszych znajomych, bo bardzo chcieliśmy pokazać jakieś zdjęcia na Facebooku czy na innym profilu i zapomnieliśmy się wylogować z tego urządzenia. A nie chcielibyśmy, żeby nasza ciocia czy ktoś, na czyim urządzeniu się logowaliśmy, miał dostęp do naszego profilu. To co, Marcinie, może podsumujemy?
Tak, podsumowując, nie musimy udostępniać wszystkim naszym znajomym czy followersom wszystkich informacji, które wrzucamy na Facebooka czy inne medium społecznościowe. Jak w przypadku każdego innego konta w internecie, tak i nasze konto na medium społecznościowym powinno być odpowiednio zabezpieczone. Mam tu na myśli unikalne hasło oraz dwustopniowe uwierzytelnienie. Warto też zadbać o powiadomienia mailowe czy push w aplikacjach o wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa naszego konta, takich jak logowanie z nowej przeglądarki czy nowego urządzenia, albo zresetowanie hasła. Cała ta dawka wiedzy może się wydawać dość przytłaczająca. Nie musimy od razu stosować przecież wszystkich kroków. Na początek polecam zapoznać się z samouczkiem udostępnianym przez Facebooka, który w kilku prostych krokach pozwoli sprawdzić najważniejsze ustawienia dotyczące prywatności, takie jak grupy znajomych, dla których widoczne są nasze posty, pozwoli ograniczyć widoczność informacji, które mamy zapisane na Facebooku, takie jak data urodzenia czy e-mail, oraz pokaże nam, na jakich stronach logowaliśmy się przy użyciu Facebooka. Dodatkowo Facebook udostępnia sekcję prywatność skróty, gdzie bez potrzeby zagłębiania się w meandry ustawień możemy zabezpieczyć nasze konto.
No i tym optymistycznym akcentem kończymy pierwszą część naszego poradnika dla seniorów. Dajcie nam znać w komentarzach, czy nie było zbyt technicznie, czy nie było zbyt trudno dla Was. Spróbujemy nagrać jeszcze kilka odcinków, które będą mówiły w prostych słowach o ważnych tematach, nawiązując do Waszego bezpieczeństwa i prywatności w sieci.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Do następnego razu.
Cześć.
Cześć.
Cześć. Jeśli chodzi o widoczność danych, to weźmy na tapet datę urodzenia.
Na tapetę.
Na tapet.
To na jest, tapety.
Nie, to jest stół, taki tapet. Na nim się kładło mapy i dokumenty.
Naprawdę? To jest bardzo ciekawa rzecz, widzicie? Można się... Weźmy na tapet.
Zajebiste, nie wiedziałem.
Tapet czy na tapetę? Słownik języka polskiego.
Co mamy na tapecie? To się stąd wzięło. Dlatego jest, ludziom się myli.
Drodzy słuchacze, jak widać, bezpieczny podcast nie tylko bawi, ale także uczy. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego o języku polskim. Tak, tapet to stół przykryty zielonym suknem, przy którym toczą się obrady.
Czyli mówi się wziąć coś na
tapet.
Dziękujemy Ci, Marcinie.